Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, lecz miał żywot wieczny. 16 werset 3 rozdziału Ewangelii Jana. Jeden chyba z najbardziej znanych i najczęściej cytowanych wersetów Ewangelii, którą dzisiaj będziemy omawiać, ponieważ kończymy Ewangelię Jana w naszym całorocznym czytaniu Biblii. W dniu dzisiejszym postaramy się odpowiedzieć na pytania związane również ze względu na datę, na pytania związane ze śmiercią Jezusa, a w tym pomoże mi, bo jest ze mną wraz w studio Maciej Sedniński oraz na łączach Piotr Setkowicz. Witamy Cię, Piotrze.
Cześć.
I tu właśnie pytanie do was na początku, panowie, jeżeli byście mogli opisać, czym waszym zdaniem Ewangelia Jana wyróżnia się spoza pozostałych. Macieju, czy ty masz jakieś coś, co ciebie urzekło w tej Ewangelii?
No ona jest inna niż te pozostałe, bo wszystkie trzy są pozostałe synoptyczne, są jakby do siebie bardziej podobna, ta jest po prostu inna i to jest jej takim głównym, taką główną zaletą, taką zaletą, którą wykorzystuję w takim własnym studium Biblii, czy na przykład w głoszeniu Ewangelii.
Tak, ja wyczytałem, że w pierwszym tysiącleciu było najczęściej kopiowanym w ogóle listem, czyli widać, że wiele osób stwierdziło, że jest to Ewangelia, która dosyć łatwo dociera do ludzi, czy w miarę prosty sposób potrafi opisać to, co się stało, żeby każdy człowiek zrozumiał. A ty, Piotrze, masz jakieś swoje przemyślenia, co najbardziej ci się podoba, czy wyróżnia twoim zdaniem Ewangelię?
Jana? Ja bym powiedział podobnie. W Ewangelii Jana jest dużo rzeczy, których nie ma w innych Ewangeliach, a to, co jest w innych Ewangeliach, nie jest powtórzone w Ewangelii Jana. I u Łukasza, i u Marka, i u Mateusza jest na przykład o tym, że Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela, że Duch Święty w postaci gołębicy stąpił, że potem był kuszony przez szatana. No tego u Jana nie ma, no natomiast o tym, że Jezus był na weselu w Kanie Galilejskiej, no to nie ma u tamtych trzech. O tym, że rozmawiał z Nikodemem, nie ma u tamtych trzech. O tym, jak tą kobietę przychwyconą na cudzołóstwie uratował, to też nie ma. No i są takie rzeczy, które jakoś no bardzo docierają do właśnie to że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał. No to te słowa Jezusa, że ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. No takie słowa, które no odpowiadają na te najgłębsze pragnienia, które nas sam, no to tak bym powiedział.
Dzięki bardzo. No właśnie dzisiaj ze względu na fakt zbliżających się świąt i sam fakt dzisiejszego dnia Wielkiego Piątku, tak zwanego Święta Katolickiego, nie będziemy omawiać wszystkich waszych przemyśleń, które wpisywaliście, tylko skupimy się na samej śmierci oraz no oczywiście na zmartwychwstaniu, bo to jest najważniejsze. Ale postaramy się omówić kwestie śmierci. I tu do tego poprosiłbym pierwsze fragmenty, Macieju, jeżeli możesz, Jan 19, 28-30.
Potem Jezus, wiedząc, że się już wszystko wykonało, aby się wypełniło pismo, powiedział: pragnę. A stało tam naczynie pełne octu. Włożywszy więc na pręt hizopu gąbkę nasiąkniętą octem, podali mu do ust. A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: wykonało się. I skłoniwszy głowę, oddał ducha.
Tak, dziękuję. Mamy tu właśnie opis momentu śmierci Jezusa według Ewangelii Jana. No i tu Jezus przed samą śmiercią mówi: wykonało się. Co tutaj, Piotrze, myślisz, że wykonało się w tym momencie? Co mogą znaczyć nam te słowa?
No, wykonało się wszystko, co o Jezusie zostało powiedziane w Starym Testamencie. To nawet tam parę linijek wcześniej to Jan też pisze. No a przede wszystkim no, wykonało się to, że wykonała się ta jego zastępcza ofiara za nasze grzechy, to co daje nam możliwość bycia z Bogiem. Już to Jezus mówi, widzi, że to się stało, że wykonał to, do czego został przeznaczony, po co przyszedł.
A jak twoim zdaniem, jaka jest znaczenie śmierci tego Jezusa, znaczenie śmierci Jezusa dla nas dzisiaj?
No to chyba tak, tak przynajmniej dla mnie to najbardziej przemawia to, co właśnie jest zapisane u Jana, słowa Jana Chrzciciela, oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Dla Żydów to było zrozumiałe, bo oni mieli nakazane obchodzenie Paschy i na Paschę zabijało się tego baranka paschalnego i to była pamiątka tego, co się stało w Egipcie. Wtedy Żydzi posłuchali tego nakazu przekazanego przez Mojżesza, zabili, każda rodzina zabiła baranka, pokropiła od drzwi domu, gdzie mieszkała, krwią, no i ta krew uratowała ich przed śmiercią, uratowała ich przed Bożym gniewem. No i Jan się do tego odwoływał, że ta śmierć Jezusa, tak jak śmierć baranka, była konieczna, żeby uratować przed śmiercią, w sensie oddzielenia ducha od ciała, tak śmierć Jezusa jest konieczna, żeby nas uratować przed wiecznym oddzieleniem od Boga.
No tak, zgadza się, czyli jest to też ogromny pokaz miłości do nas, że Bóg w momencie, gdy my jeszcze byliśmy Jego tak naprawdę wrogami, ukochał nas tak, że oddał za siebie nasze życie, wiedząc, że my sami nie mamy szans na to, żeby znaleźć się w niebie, że ze swoich uczynków, z sakramentów czy jakichś poświęceń, wyrzeczeń w żaden sposób nie bylibyśmy w stanie zasłużyć na niebo, czekałoby nas wieczne potępienie, a ze względu na to, co się stało właśnie 2000 lat temu, że Jezus oddał swoje życie, to my w tym momencie, jeżeli tylko zawołamy do Niego szczerze, z prośbą o ratunek, to wiemy, że ze wszystkich grzechów zostaniemy zbawieni. No i wiemy, Macieju, że też już to kiedyś zrobiłeś i powiedz mi, co dla ciebie znaczy osobiście ta śmierć, która się dokonała właśnie na krzyżu?
Więc teraz, kiedy obchodzimy te święta, więc jest więcej jakby miejsca, żeby o tym myśleć, żeby też rozmawiać z ludźmi. Dla mnie to był początek takiej wolności osobistej, której przed zaproszeniem Jezusa nie miałem. Właściwie początek życia, które Jezus właśnie obiecuje wszystkim, którzy Go przyjmą. Nowego życia, tego życia, do którego On daje moc. Także to jest codzienne odkrywanie właśnie mocy Chrystusa we mnie, skoro Go zaprosiłem, On żyje we mnie. On obiecał, że nigdy mnie nie opuści. On darował mi życie wieczne właśnie dzięki swojej ofierze na krzyżu. Jest to możliwe właśnie pojednanie z Bogiem, więc jest to codzienną taką zachętą, żeby cieszyć się tym nowym życiem, żeby dzielić się nim z innymi, żeby właśnie głosić Chrystusa innym, żeby też wzywać ich do podjęcia tej najważniejszej decyzji w życiu.
Dzięki. No tak, jest to ta ogromna wdzięczność, która teraz już po nawróceniu, gdy te klapki spadły z naszych oczu, dodatkowo gdy zrozumieliśmy, jak wielkie rzeczy to się wydarzyły i fakt, że już my jesteśmy wyrwani z tego świata ciemności, przeniesieni do światłości, no jest jeszcze bardziej tak jakby dojmujący, jeszcze bardziej nas motywuje do takiego działania, tu wiedząc to, co się stało, że sam Bóg poniósł ofiarę śmierci za nas, prawda?
Tak, właściwie nie można do końca opisać słowami tego, co się stało, bo każdy to musi przeżyć i każdy na swój sposób też później wzrasta duchowo od tego momentu, w którym się zaczyna to nowe życie, kiedy rodzimy się na nowo, właśnie w tym sensie, jak czytamy w tej Ewangelii, tak jak Jezus powiedział to Nikodemowi, zanim zadał to pytanie, to jest rzecz tak niesamowita, że właściwie każdy, powie to innymi słowami, ale każdy powinien do tego dojść, tak? Do tego dojść, żeby tą decyzję podjąć i później, żeby też żyć tą mocą Chrystusa, żeby nie żyć o własnych siłach, tylko właśnie korzystać z tej mocy, którą Jezus nam daje.
Dobra, dzięki. A teraz jeszcze byśmy przeczytali kolejne wersety. Tutaj będzie, Piotrze, do ciebie pytanie bardzo często podawane, że te fragmenty, które teraz przeczytamy, wersety sugerują, że Jezus wprowadził sakrament spowiedzi. Więc przeczytajmy, tutaj będzie Ewangelia Jana 20:19-23 i za chwilę poprosimy cię, Piotrze, o odniesienie się do tego, jak to rozumieć, czy my źle rozumiemy, czy jakoś jest to nie do końca jasno wytłumaczone. Mamy nadzieję, że zaraz nam rozjaśnisz i że wam, jeżeli też macie taki problem, takie pytanie, za chwilę będziecie mieli je wyjaśnione.
A gdy nastał wieczór owego pierwszego dnia po sabacie i drzwi były zamknięte, tam, gdzie uczniowie z bojaźni przed Żydami byli zebrani, przyszedł Jezus, stanął po środku i rzekł do nich: pokój wam. A to powiedziawszy, ukazał im ręce i bok. Uradowali się tedy uczniowie, ujrzawszy Pana. I znowu rzekł do nich Jezus: pokój wam. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. A to rzekłszy, tchnął na nich i powiedział im: weźmijcie Ducha Świętego. Którymkolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są zatrzymane.
Dzięki. No i to właśnie, Piotrze, konkretnie ten 23 werset, który mówi o odpuszczaniu grzechów. Czy to jest sakrament spowiedzi ustanowiony w tym momencie?
No tak. Tak nauczają katolicy, naucza urząd nauczycielski katolicki, ale jak się popatrzy na Pismo Święte, to nie ma nigdzie opisu czegoś takiego, żeby apostołowie rozgrzeszali. No tak, moim zdaniem to największy problem przy takim rozumieniu, że to jest ustanowienie tego sakramentu spowiedzi, to powstaje, jak się czyta 9 rozdział Dziejów Apostolskich. Tam jest rozmowa Piotra według katolików pierwszego papieża z Szymonem Magiem, który chciał mieć władzę, no, z udzielania Ducha Świętego, no i chciał za to zapłacić. I najpierw mu Piotr powiedział, że grzeszy w ten sposób, no a potem mu poradził, żeby prosił Boga, czy nie może mu być odpuszczony ten grzech. Także w ogóle on tutaj z tej, nie odpuścił mu grzechów. On mu powiedział, żeby załatwił tę sprawę z Bogiem, żeby do Boga się zwrócił w tej sprawie. No i tam wcześniej Jezus mówi, że jak mnie posłał Ojciec, tak ja was posyłam. No i posłał uczniów po to, żeby głosili Ewangelię, czyli właśnie nowinę o tym, że możemy być zbawieni, wierząc w to, że Jezus umarł za nasze grzechy. No i tak można powiedzieć, że jeżeli komuś o tym nie mówimy, no to nie dajemy mu możliwości, żeby uzyskał odpuszczenie grzechów. No i też, no, jak się czyta Pismo, no to też nie widać, żeby była jakaś wyróżniona grupa, która by miała prawo odpuszczać grzechy. I to znowuż, no, apostoł Piotr napisał do chrześcijan, że jesteście królewskim kapłaństwem, że, czyli że każdy, kto uwierzył w Jezusa, no jest w takim kapłanem, czyli pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. No i że nie ma jakichś no, wyższych ludzi, którzy mają jakieś większe możliwości robienia rzeczy w imieniu Boga niż inni, że to tu wszyscy są w Kościele, wszyscy są równi przed Bogiem. Tak bym powiedział.
Dzięki bardzo. Myślę, że rzuciło to dla osób, które jeszcze mają jakieś wątpliwości, spore rozjaśnienie tej sytuacji. A ja teraz jeszcze chciałbym poruszyć z wami temat, no bo oczywiście mówimy teraz o śmierci. Jest to u nas w Polsce dzisiaj temat taki powszechny, ale my, protestanci, nie skupiamy się przede wszystkim na śmierci. Ona była ważna, bo to podczas tej śmierci zostały te nasze grzechy umyte, ale najważniejsze było zmartwychwstanie, czyli ta manifestacja tego, że udało się pokonać tę śmierć, udało się pokonać grzech. I tu poprosiłbym w tym momencie materiał, spomyśl dziś, z dzisiejszego dnia, pastora Pawła Chojeckiego na ten temat, co protestanci i co Biblia mówi na temat takiego udręczania się czy jakiejś pokuty.
Piątek wspominamy ukrzyżowanie Jezusa Chrystusa. Być może byłeś albo wybierasz się na drogę krzyżową. To jedno z takich głównych nabożeństw katolickich. Cechuje się tym, że różne etapy męki Jezusa, którą przechodził w Jerozolimie na krzyż Golgoty, no w jakiś sposób się wspomina i ludzie współczują Jezusowi, w jakiś sposób się utożsamiają, tak lamentują, niekiedy płaczą, wzruszają się. Ja chciałem wam pokazać, co działo się na tej pierwszej, właściwej, jedynej, prawdziwej drodze krzyżowej i co Jezus powiedział do ludzi płaczących, biadających nad jego losem. Ewangelia Łukasza, 23 rozdział. Jezus zwrócił się do tych osób. Córki jerozolimskie, nie płaczcie nade mną, lecz płaczcie nad sobą i nad dziećmi swoimi. Jezus nie kazał, żebyśmy się jakoś specjalnie egzaltowali jego cierpieniami. On chce, żebyśmy zastosowali to, co dla nas zrobił, bo inaczej czeka nas bardzo ciężki los.
Także jak słyszeliśmy, chrześcijanie tak naprawdę przede wszystkim świętują to, co stało się ostatniego dnia, czyli zmartwychwstanie, czyli radość. Nie powinniśmy się z tego powodu smucić, tylko cieszyć. Chrześcijanie, czyli tak jak my, protestanci, nie dzielą tygodnia na jakieś konkretne lepsze dni, gorsze dni, jakieś bardziej weselsze czy bardziej smutne, ponieważ każdy dzień jest wielkim świętem. Jeżeli zdasz sobie sprawę, że już dzisiaj, co by się nie stało, Bóg czeka na ciebie z otwartymi ramionami w niebie, no to jak można by się nie cieszyć, prawda? Jak można by tu myśleć o tych jakichś pokutnych sprawach, jeżeli wiesz, że sam Bóg za ciebie oddał życie, sam wyrywał każdego z nas z grzechu i dzisiaj daje to każdemu za darmo. No my już skorzystaliśmy, my wiemy, że ten bilet i mieszkanie w niebie na nas czeka. Jeżeli ty jeszcze tego nie zrobiłeś, zachęcamy, żebyś zwrócił się osobiście do Jezusa. Jeżeli masz jakieś pytanie, oczywiście możesz się z nami kontaktować na kontakt@idpodprat.pl. Możesz również tutaj zapisać się na kursy, które właśnie prowadzimy w oparciu o Ewangelię Jana. I tutaj bym poprosił materiał promujący nasze kursy i za chwilę jeszcze je omówię.
Cześć, ja nazywam się Kornelia.
Cześć, mam na imię Damian.
Cześć, witajcie, ja nazywam się Weronika.
Cześć, witajcie.
Cześć.
Cześć, chcesz poznać najbardziej wpływową osobę na świecie?
Zastanawiałeś się kiedyś, czy Bóg cię kocha, albo czy Bóg obdarza kogokolwiek miłością, a może zastanawiasz się, jak to jest rozmawiać z Jezusem?
Kim naprawdę jest Jezus, że jest osobą, że możecie go głębiej poznać?
Bez wątpienia Jezus Chrystus jest postacią najbardziej rozpoznawalną na całym świecie.
Ty też masz możliwość porozmawiać z nim. Ty też możesz poczuć Bożą miłość.
I chciałbym zachęcić was do wzięcia udziału w naszych kursach.
Darmowych online i na żywo.
Porozmawiaj z Jezusem oraz odkryj, kim jest Jezus.
Będzie to cykl kilku spotkań, na których będziecie mieli możliwość porozmawiać z trenerami.
Wspólnie czytać Ewangelię Jana, zastanawiać się, jakie znaczenie mają te wersety i jak możesz zastosować je w swoim życiu.
Zapisy będą na stronie megakościół.pl, ale również w linku w opisie tego filmiku to znajdziecie. Do zobaczenia.
Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam.
Zapraszam na nasz kurs.
Zachęcam, pozdrawiam i oby do zobaczenia.
Zaczynamy.
I oby do zobaczenia. Także czekamy na Was. Już mamy grupę osób, z którymi prowadzimy takie kursy, więc jeżeli masz chęć porozmawiać głębiej, osobiście z kimś na temat wiary, na temat Boga, zapraszamy, zgłaszaj się, będziemy się z Tobą kontaktować. Ja teraz jeszcze pragnę Was zaprosić, bo ten challenge jest to całoroczny. 89. dzień właśnie zakończyliśmy. Tak wypadło, że dzisiaj Ewangelia Jana skończyła się. Następną księgą, jaką będziemy przerabiać, jest to list do Galacjan, czyli sześć rozdziałów, tak więc niedługo zobaczymy się, zobaczymy w jakiej formule, ale również będziemy starali się podsumować również tamten list. A teraz jeszcze jako pytanie do Was, do Ciebie Piotrze i do Ciebie Macieju. Może Piotrze, od Ciebie zacznijmy, bo jesteś od początku z nami, jesteś jako ekspert na tej grupie, odpowiadasz na różne pytania. Jak podoba Ci się taka forma takiego wspólnego studiowania konkretnych rozdziałów, konkretnych wersetów i wspólnego go omawiania na tak szerokim forum, jak mamy jak na naszej grupie Challenge 2024?
Myślę, że to był bardzo dobry pomysł, takie czytanie, że potem w tej aplikacji jest miejsce na swoje notatki, na to, co przyszło do głowy, no i potem można to wrzucić na grupę, można przeczytać, co inni odkryli. Można się zmierzyć z różnymi pytaniami, które inni zadają. Można szukać odpowiedzi. Można coś odkrywać. Także to jest taka prawda, co przy różnych okazjach wychodzi na jaw, że pismo zostało zamierzone do tego, żeby je czytać wspólnie. No i można czytać wspólnie, siedząc razem, no a teraz mamy taką możliwość, że możemy siedzieć daleko, a też czytać wspólnie. I to daje więcej niż czytanie samemu. Tak się przekonałem.
Tak, to jak wspomniałeś też, dla mnie właśnie to jest bardzo fajne, że z danego rozdziału możemy zmierzyć różne myśli różnych osób, że każdy może coś innego dostrzec, coś innego zauważyć, czy w inny sposób coś zinterpretować, a dzięki tej grupie możemy wszyscy z danego dnia podać swoje myśli i nie dość, że mamy swoją, to jeszcze możemy zobaczyć inne, co moim zdaniem przyspiesza nam studiowanie danego listu, bo może mamy spojrzenie z kilku osób, możemy to skonfrontować ze swoimi myślami oraz no, zobaczyć, co inni na ten temat myślą. Macieju, tobie jak? Podoba się przygoda?
Bardzo mi się podoba. Oprócz tego, co Piotr tutaj powiedział, to też ważne jest, myślę, takie wyrabianie dobrych nawyków. Jest to mobilizujące do samodyscypliny i to jest jakaś taka dodatkowa korzyść, oprócz tego, że spotykamy się z ciekawymi pytaniami. Niekiedy właśnie dowiadujemy się czegoś po raz pierwszy, odkrywamy coś, to jest fantastyczna sprawa. Ale ten nawyk, ta codzienna praca, którą trzeba wykonać, żeby do czegoś dojść, tak? No to jest rzecz świetna i wzajemna zachęta do tego jest niesamowita.
Ja też to mogę się tylko podpisać pod tymi słowami. Naprawdę bardzo fajny pomysł. Cieszę się, że jesteście z nami, że cały czas komentujecie, że cały czas dodajecie swoje opinie, swoje myśli. Lecimy dalej, tak jakby to powiedzieć, gnamy dalej. Ewangelia Jana zakończona, ruszamy od jutra z listem do Galacjan. Czekamy na Wasze komentarze, na Wasze przemyślenia, na Wasze odczucia na naszej grupie facebookowej. No i do zobaczenia na następnym spotkaniu, na następnym live'ie. Dzięki Ci, Piotrze, że byłeś dzisiaj z nami.
A dziękuję.
Dzięki Tobie, Macieju.
Dzięki.
I dziękuję Wam, że byliście również z nami i do zobaczenia następnym razem. Cześć.